Satya Sai Baba, żyjący w latach 1926-2011, był jednym z najbardziej wpływowych współczesnych guru Indii. Postacią otoczoną zarazem czcią milionów wyznawców, jak i cieniem poważnych kontrowersji. Głosił uniwersalne przesłanie miłości, jedności religii i służby na rzecz ludzkości, budował szpitale i szkoły dla ubogich, a jego ruch rozprzestrzenił się na cały świat i ma swoich licznych zwolenników również w Polsce. Z drugiej strony oskarżano go o fałszerstwo cudów, manipulowanie wiernymi, malwersacje finansowe oraz molestowanie seksualne młodych wyznawców. Warto więc pokusić się o pogłębioną, obiektywną analizę działalności Satya Sai Baby, od jego nauk duchowych i działalności charytatywnej począwszy, po społeczne oddziaływanie, a także kontrowersje i reakcje jego zwolenników nakierowane wobec niego oskarżenia. Przyjrzymy się również dziedzictwu, jakie pozostawił po swojej śmierci, w tym losom jego organizacji i rozłamowi w ruchu Sai. Satya Sai Baba, urodzony jako Ratnakaram Satyanarayana Raju, już jako nastolatek ogłosił się awatarem, wcieleniem boskości i reinkarnacją innego słynnego świętego, Shirdi Sai Baby. Jego nauczanie opierało się na eklektycznej duchowości łączącej elementy hinduizmu z uniwersalnym przesłaniem etycznym. Głosił jedność wszystkich religii oraz życie oparte na pięciu wartościach humanistycznych. Prawdzie, Satya, prawości, dharma, pokoju, shanti, miłości, prema i niekrzywdzeniu, ahimsa. Zachęcał wyznawców do wegetarianizmu, unikania używek oraz do czynienia bezinteresownego dobra. Jego motto „Kochaj wszystkich, służ wszystkim” streszczało nacisk na altruistyczną służbę bliźnim, czyli seva. Charakterystyczny wygląd Sai Baby, pomarańczowa szata, drobna postura i bujna czarna fryzura stał się jego znakiem rozpoznawczym. Guru regularnie spotykał się z wiernymi podczas darszanów, przechadzając się wśród zgromadzonych tysięcy osób, obdarzając niektórych uśmiechem czy dotykiem. Słynął z manifestowania cudów, takich jak materializowanie z powietrza świętego popiołu vibhuti, biżuterii czy drobnych przedmiotów na oczach wiernych. Dla wielbicieli były to znaki boskiej mocy awatara. Krytycy natomiast od lat wskazywali, że cuda te są zręcznymi sztuczkami iluzjonistycznymi, wykonywanymi dla wzmocnienia charyzmy guru. Mimo sceptycyzmu naukowców co do paranormalnych zdolności, wielu tradycyjnie myślących Hindusów uznawało je za całkowicie wiarygodne w kontekście religijnym. Przesłanie duchowe Sai Baby miało charakter ekumeniczny. Na terenach jego ashramu Prasanti Nilayam w Puttaparthi wzniesiono symbole różnych religii, a on sam zachęcał wyznawców, by pozostali wierni swoim tradycjom, jednocześnie dostrzegając uniwersalną prawdę obecną we wszystkich wyznaniach. Sai Baba nauczał, że wszystkie wyznania religijne są facetami tego samego diamentu prawdy i często cytował pisma hinduistyczne, chrześcijańskie czy muzułmańskie, aby podkreślić wspólne wartości duchowe. Twierdził przy tym, że jest drugim z trzech zapowiedzianych awatarów. Po Shirdi Sai Babie i przed mającym się narodzić w przyszłości Prema Sai Babą. Jednym z filarów fenomenu Sai Baby była rozległa działalność charytatywna i społeczna, prowadzona za pośrednictwem organizacji przez niego założonych. W 1963 roku powstał Shri Satya Sai Central Trust, który zarządzał funduszami przekazywanymi przez wielbicieli na cele dobroczynne. Dzięki tym środkom Sai Baba uruchomił na przestrzeni dekad imponujące projekty z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej i infrastruktury komunalnej, zwłaszcza w Indiach. Satya Sai Baba założył bezpłatne szkoły i uczelnie, w tym Uniwersytet Shri Satya Sai z kampusami w Puttaparthi, Whitefield koło Bangalore i Anantapur. W swoich instytucjach wdrażał autorski program wychowania w wartościach ludzkich, Educare, integrujący kształcenie akademickie z moralnym i duchowym. W Indiach działa kilkaset szkół opartych na tym modelu wartości, a idea ta rozprzestrzeniła się też za granicę. Istnieją m.in. w Tajlandii, Zambii czy w RPA. Wszystkie te placówki kładą nacisk na kształtowanie charakteru uczniów w duchu służby, prawdomówności i tolerancji religijnej. Najbardziej namacalnym przejawem filantropii Sai Baby w sferze opieki zdrowotnej są nowoczesne szpitale specjalistyczne, w których leczenie jest w pełni bezpłatne. Pierwszy wielospecjalistyczny szpital Shri Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences Otwarto w Puta Party w 1991 roku, a kolejne w 2001 roku w Whitefield koło Bangalore. Placówki te świadczą na najwyższym światowym poziomie usługi m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, neurochirurgii czy okulistyki, nie pobierając opłat od pacjentów nawet za najbardziej skomplikowane operacje. Do 2015 roku tylko w szpitalu w Bangalore wykonano ponad 46 tysięcy zabiegów kardiologicznych i 20 tysięcy neurologicznych, osiągając śmiertelność poniżej 1%. Wynik lepszy niż przeciętny w krajach rozwiniętych. Model finansowania tych szpitali opiera się na funduszu powierniczym i darowiznach. Co znamienne, Sai Baba zabraniał aktywnego zbierania środków, a mimo to fundusz przez lata rósł dzięki ofiarności wielbicieli. Symbolicznym gestem było wsparcie zachodnich entuzjastów. Na przykład budowę szpitala w Puta Party współfinansował amerykański milioner Isaac Tingret, założyciel sieci Hard Rock Cafe. W południowych Indiach Satya Sai Baba zasłynął również z rozwiązania palącego problemu braku czystej wody. W 1995 roku jego fundacja rozpoczęła ogromny projekt doprowadzenia wody pitnej do setek wiosek w regionie Rayalaseema. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy zbudowano system rur, pomp i zbiorników, który zapewnił stały dostęp do wody dla ponad miliona ubogich mieszkańców suchych rejonów dystryktu Anantapur. Sukces ten powtórzono w kolejnych latach w innych częściach stanu Andhra Pradesh. Łącznie projekty wodne Sai Baby zaopatrzyły w wodę około 3 milionów 190 tysięcy ludzi w różnych regionach. Przedsięwzięcia te zostały docenione na arenie międzynarodowej jako wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, czysta woda i partnerstwo na rzecz celów. Działalność dobroczynna połączona z magnetyzmem duchowym sprawiły, że ruch Sai Baby rozrósł się w skali globalnej. Organizacja Satya Sai twierdzi, że posiada około 1200 ośrodków w 126 krajach świata, choć dokładna liczba wyznawców nie jest znana. Szacowano ją na dziesiątki milionów. Źródła podają widełki od 6 milionów do nawet 50 milionów zwolenników. Do ashramu w Puta Party co roku pielgrzymowały setki tysięcy ludzi z Indii i zagranicy, a w specjalne okazje, na przykład urodziny guru, tłumy sięgały nawet miliona. Sai Baba przyciągał też osobistości ze sfery polityki i kultury. Jego wielbicielami byli m.in. dwaj byli premierzy Indii, Atal Bihari Vajpayee i Manmohan Singh oraz prezydent Abdul Kalam. Bywali u niego ministrowie, sędziowie Sądu Najwyższego, a także zachodni celebryci. Na przykład jazzowa pianistka Alice Coltrane czy brytyjska piosenkarka Dana Gillespie inspirowali się jego naukami. Dzięki temu Sai Baba zdobył niemałe wpływy w Indiach. Politycy różnych opcji poszukiwali jego błogosławieństwa, a rządzący często wspierali jego projekty społeczne. Na przykład w 1995 roku ówczesny premier Indii uroczyście otworzył wodociąg Sai Baby. Mała rodzinna wioska Puta Party przeobraziła się za jego życia w tętniące życiem miasteczko pielgrzymkowe z nowoczesnym stadionem, lotniskiem i licznymi hotelami dla gości. Dla milionów ludzi w Indiach Satya Sai Baba stał się niemal bóstwem. Nazywano go żyjącym Bogiem, Living God, i wierzono, że jest wszechwiedzącym i wszechmocnym opiekunem swoich wyznawców. Pomimo szeroko zakrojonej służby społecznej i duchowego przesłania miłości, wizerunek Satya Sai Baby od dekad obciążają poważne oskarżenia. Krytycy zarzucali mu m.in. oszustwa przy rzekomych cudach, sekciarską manipulację psychologiczną wyznawcami, a przede wszystkim wykorzystywanie seksualne młodych mężczyzn i nieletnich chłopców należących do jego ruchu. Dodatkowo cień na jego biografii kładą niewyjaśnione incydenty kryminalne w ashramie oraz pytania o zgromadzone bogactwo. Od lat 60. pojawiały się głosy sceptyków podważające autentyczność cudownych zdolności Sai Baby. Liczni iluzjoniści i racjonaliści analizowali nagrania jego darszanów, twierdząc, że materializacja przedmiotów odbywa się przy pomocy zręcznych sztuczek, na przykład ukrywania drobnych przedmiotów w fałdach szaty czy u dłoni, a następnie ich szybkiego ujawniania w odpowiednim momencie. W Indiach już w latach 70. znany magik P.C. Sorcar otwarcie nazywał Sai Babę oszustem, a ruch Indian Skeptics, skupiający indyjskich sceptyków naukowych, wielokrotnie wzywał go do demonstracji mocy w kontrolowanych warunkach. Żadna niezależna weryfikacja cudów nigdy się jednak nie powiodła. Sai Baba unikał badania swoich zdolności, twierdząc, że są one kwestią wiary, a nie demonstracji naukowej. W oczach wyznawców te zarzuty nie miały i do dziś nie mają większego znaczenia. Cuda Sai traktowali raczej jako wizytówki boskości niż popis. Sam guru mawiał, cudami są wasze serca przemienione miłością, popiół czy pierścień to tylko symbol. Krytycy jednak ostrzegali, że te pokazy umacniają u wiernych przekonanie o boskości przywódcy i ułatwiają mu wywieranie psychologicznego wpływu. Pojawiały się oskarżenia, że Sai Baba stosuje techniki manipulacji i prania mózgu. Na przykład izolowanie wielbicieli w hermetycznej wspólnocie ashramu, wymaganie bezwzględnego podporządkowania i traktowanie wątpiących jako duchowo upadłych. W kontekście kultowym przytaczano przypadki osób, które porzucały rodziny czy majątki, by latami służyć w ashramie. Mimo takich oskarżeń nigdy nie doszło do formalnego osądzenia Sai Baby za defraudację czy psychomanipulację. Pozostawał on de facto nietykalny, chroniony przez swoją ogromną popularność i polityczne koneksje. Najpoważniejsze i najgłośniej dyskutowane są zarzuty wykorzystywania seksualnego podopiecznych Sai Baby. Od lat 70. napływały relacje, początkowo sporadyczne szeptane świadectwa, później od lat 90. coraz liczniejsze publiczne oskarżenia od młodych mężczyzn, często z krajów zachodnich, twierdzących, że guru molestował ich podczas prywatnych rozmów zwanych wywiadami. Schemat relacji jest często zbliżony. Sai Baba zapraszał wybranego chłopca lub młodego mężczyznę sam na sam do swojego gabinetu. Rozpoczynał od duchowego dyskursu i rytuału, na przykład namaszczenia genitaliów olejkiem, po czym dopuszczał się czynności o charakterze seksualnym. Ofiary opowiadały m.in. o dotykaniu ich narządów płciowych, masturbowaniu ich przez guru, a nawet zmuszaniu do seksu oralnego. Wszystko to miało być przedstawiane jako szczególna łaska duchowa lub inicjacja, mająca rzekomo podnieść ich energię kundalini. Wiele relacji pochodzi od nastolatków lub bardzo młodych mężczyzn, co nadało tym oskarżeniom charakter pedofilskiego skandalu. Na przełomie wieków temat ten zaczął przebijać się do międzynarodowych mediów. W 2000 roku UNESCO wycofało oficjalny patronat z planowanej konferencji edukacyjnej w ashramie Sai Baby, podając jako powód głębokie zaniepokojenie powszechnie zgłaszanymi zarzutami wykorzystywania seksualnego młodzieży i dzieci przez przywódcę ruchu Satya Sai. W 2004 roku brytyjska telewizja BBC wyemitowała głośny film dokumentalny The Secret Swami, w którym kilku byłych wyznawców, w tym Amerykanin i Szwed, opowiedziało przed kamerą o doznanych molestowaniach. Ambasada USA w Delhi już w 2002 roku opublikowała natomiast ostrzeżenie konsularne dla podróżnych, wspominając o nieodpowiednich zachowaniach seksualnych lokalnego lidera religijnego. Później potwierdzono, że chodziło o Sai Babę. Istnieje co najmniej jeden udokumentowany przypadek mężczyzny z Polski, który padł ofiarą molestowania seksualnego przez Satya Sai Babę. W grudniu 1997 roku Maria Kuos, polska aktorka i ówczesna liderka polskiej organizacji Satya Sai, przedstawiła Baremu Pitardowi, byłemu wieloletniemu wyznawcy Sai Baby, młodego Polaka w wieku około 25 lat. Mężczyzna ten był roztrzęsiony i zdezorientowany, po tym jak podczas prywatnego spotkania z Sai Babą miał zostać przez niego dotknięty w intymny sposób. Pitard, będący wówczas jeszcze wiernym wyznawcą, próbował uspokoić mężczyznę, sugerując, że mogło to mieć duchowe znaczenie. Dopiero później Pitard zrozumiał, że takie zachowanie było częścią szerszego wzorca nadużyć ze strony Sai Baby. W Polsce temat nadużyć seksualnych ze strony Satya Sai Baby nie był szeroko omawiany w mediach głównego nurtu, nigdy też nie odbyła się uczciwa i otwarta dyskusja na ten temat. Pewne osoby publikujące w internecie materiały sprzyjające postaci Sai Baby są w niego do tego stopnia zapatrzone, że celowo pomijają mogące zburzyć narrację kontrowersyjne aspekty jego działalności, bądź też na wysuwane pod adresem guru oskarżenia odpowiadają w sposób nie nadający się do zacytowania w niniejszej publikacji. Faktem jest jednak, że w kręgach zainteresowanych duchowością i ruchem Sai Baby informacje o takich przypadkach są znane i budzą kontrowersje. Niektórzy liderzy polskich organizacji związanych z Sai Babą, jak wspomniana wcześniej Maria Kułos, byli świadomi takich oskarżeń, co potwierdza ich zaangażowanie w pomoc osobom zgłaszającym niewłaściwe zachowania. Pomimo licznych świadectw pochodzących od obywateli wielu krajów, Satya Sai Baba nigdy nie został oskarżony ani sądzony przez sąd za czyny pedofilskie czy molestowanie. Częściowo wynikało to z niechęci ofiar do formalnego zawiadamiania indyjskich organów ścigania. Zwłaszcza obcokrajowcy wątpili w bezstronność postępowania przeciw tak wpływowej osobie w Indiach. Ponadto wiele rzekomych ofiar to pełnoletni, choć młodzi mężczyźni, co komplikuje kwalifikację prawną. Sprawę dodatkowo zaciemnia oddanie części poszkodowanych. Niektórzy długo tłumaczyli sobie te zdarzenia jako test duchowy czy oczyszczenie, zanim zdecydowali się odejść z ruchu. Niemniej skala i podobieństwo relacji pochodzących od osób z różnych krajów są uderzające. Zdaniem byłych wieloletnich wielbicieli, przez dziesięciolecia guru wykorzystywał seksualnie wielu młodych wyznawców, a jego cudom towarzyszyły zwykłe kuglarskie sztuczki. Kolejnym cieniem na reputacji Sai Baby jest dramatyczne wydarzenie, do jakiego doszło 6 czerwca 1993 roku w jego ashramie Prasanthi Nilayam. Tej nocy cztery bliscy współpracownicy guru wtargnęli z nożami do prywatnych apartamentów Sai Baby. Według oficjalnych informacji mężczyźni ci zaatakowali dwie osoby z otoczenia Bagawana, zabijając je, po czym zabarykadowali się w pokoju przylegającym do sypialni Sai Baby. Na miejsce przybyła policja stanowa. Funkcjonariusze weszli do środka i w kontrowersyjnych okolicznościach zastrzelili na miejscu wszystkich czterech napastników. Policja twierdziła, że działała w obronie własnej po tym, jak zamachowcy zaatakowali także ich. Jednak wielu obserwatorów, łącznie z ówczesnym sekretarzem stanu Andhra Pradesh do spraw wewnętrznych, uznało ten incydent za egzekucję z zimną krwią dokonaną już na obezwładnionych sprawcach. Sam Satya Sai Baba nie odniósł w zajściu obrażeń. Okoliczności zdarzenia do dziś budzą pytania, co było motywem zamachowców i czy ktoś zlecił ich zabicie, by ich uciszyć. Krytycy spekulowali o możliwym wewnętrznym konflikcie w kierownictwie ashramu. Być może młodsi współpracownicy chcieli ujawnić jakieś nadużycia lub zagrozić pozycji starszych. Pojawiały się hipotezy, że akcja policji była zainscenizowana, by wyeliminować niewygodnych świadków. Śledztwo w tej sprawie nie przyniosło jednak jasnych odpowiedzi. W Indiach szybko je zamknięto, bez postawienia komukolwiek zarzutów. Dla sceptyków stało się to kolejnym dowodem na nietykalność Sai Baby. Mimo czterech ofiar śmiertelnych nigdy nie przeprowadzono rzetelnego dochodzenia, a ewentualne powiązania guru z tym zajściem potraktowano jako plotki. Wśród zarzutów wobec Sai Baby pojawiały się także oskarżenia o malwersacje finansowe czy przepowiednie jego rychłej śmierci. Krytycy wskazywali, że styl życia guru stał w sprzeczności zgłoszoną przezeń skromnością. Poruszał się on na przykład luksusowym samochodem Rolls-Royce ofiarowanym przez bogatego wielbiciela, a jego ashram, choć nazywany pokornym, był wyposażony w iście pałacowe udogodnienia. Sam Sai Baba utrzymywał, że osobiście nie posiada nic, a wszystko należy do fundacji i służy potrzebującym. Jednak po jego śmierci wyszło na jaw, że w prywatnym pokoju guru zgromadzono ogromne ilości kosztowności. Gdy w czerwcu 2011 roku otwarto sejfy w jego komnatach, znaleziono tam około 98 kg złota, 307 kg srebra oraz 11,5 miliona rupii indyjskich w gotówce. Przelicznik wartości wskazywał na łączną kwotę około 38 krore, to jest 380 milionów rupii, ponad 20 milionów złotych. Skarbiec ten skrupulatnie spisano przy udziale sędziów i przekazano do banku na konto fundacji. Brak dokumentu ostatniej woli Sai Baby wywołał spekulacje co do dalszego zarządu tym majątkiem. W mediach podnoszono pytania, dlaczego tak wielkie bogactwa trzymano w ukryciu i czy pochodziły w całości z darów, czy też z inwestycji lub firm powiązanych z ruchem. Choć majątek szacowany był nawet na 40 tysięcy krore, około 25 miliardów złotych, zarząd fundacji zapewnił, że wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z misją charytatywną Sai Baby. Niemniej odkrycie tych skarbów nadszarpnęło wizerunek ascetycznego świętego. Pomimo tych wszystkich oskarżeń, wierni Satya Sai Baby w zdecydowanej większości trwali przy nim, odrzucając zarzuty jako bezpodstawne lub wręcz jako ataki, mające na celu zdyskredytować ich mistrza. Postawa obronna wyznawców i organizacji Sai przybierała różne formy. Zarówno sam Sai Baba, jak i kierownictwo jego ruchu wielokrotnie publicznie zaprzeczali wszelkim oskarżeniom. Guru w swoich dyskursach określał zarzuty mianem fałszywych oskarżeń rozpowiadanych przez dzisiejszych judaszów, sugerując, że wielcy ludzie zawsze byli pomawiani przez zdrajców. Biuletyny organizacji Sai przedstawiały go jako nieskazitelnego, a pojawiające się w mediach relacje ofiar kwitowano stwierdzeniami o tworzeniu fake newsów. Przykładowo w 2001 roku premier Indii Vajpayee, sam będący gorliwym zwolennikiem Satya Sai Baby, rozesłał list otwarty, w którym potępił zarzuty wobec swojego autorytetu i mistrza duchowego, określając je jako dzikie, lekkomyślne i wyssane z palca. Podobnie brytyjska młodzieżówka Sai broniła swojego mistrza. Gdy prasa na Wyspach podniosła protest przeciw włączeniu organizacji Sai do programu Duke of Edinburgh Award, lider organizacji Sai Youth UK oświadczył, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne i wynikają z uprzedzeń, a młodzi wolontariusze jadą do Indii czynić dobro. W narracji obrońców często pojawiał się również argument, że wielcy ludzie zawsze byli atakowani przez siły zła. Podejrzenie o molestowanie tłumaczono zazdrością lub wrogością osób wyrzuconych z ashramu. Niektórzy zagorzali wielbiciele sugerowali wręcz istnienie międzynarodowego spisku, mającego na celu zdyskredytowanie Sai Baby, który jako duchowy autorytet zagrażał czyimś interesom. Głoszono również fantastyczne teorie spiskowe, na przykład, że rzekome ofiary zostały przekupione przez mafię pedofilską, którą Sai Baba rzekomo zwalczał. Taka teza pojawiła się w kręgach jego obrońców, którzy twierdzili, iż guru był celem ataków, bo chronił młodzież przed złym wpływem świata. Choć brzmi to skrajnie, pokazuje skalę zaprzeczania. Dla oddanych baktów wszelkie zło musiało pochodzić z zewnątrz, nie zaś od ich umiłowanego przywódcy. Wielu sympatyków reagowało na oskarżenia nie tyle polemiką, co przysłowiowym odwracaniem kota ogonem, czyli zmianą tematu na olbrzymie dokonania charytatywne Sai Baby. Argumentowali oni, że ktoś, kto z miłością karmi głodnych, leczy chorych i naucza młodzież uniwersalnych wartości, nie może być zły. W ich oczach zarzuty były błahostką wobec oceanu dobra, jaki uczynił Sai. Patrzcie na jego dzieła, a nie na plotki, mawiali zwolennicy, wskazując na szpitale czy projekty wodne jako najlepszą obronę charakteru guru. Dla tysięcy mieszkańców Indii, którzy dzięki Sai Babie otrzymali wodę czy opiekę zdrowotną, oskarżenia Zachodu brzmiały niewiarygodnie. Postrzegali je jako niezrozumienie ich kultury lub nawet neokolonialną arogancję. Co ciekawe, nawet wśród wyznawców, którzy słyszeli o zarzutach, wielu decydowało się pozostać w ruchu z powodu osobistych doświadczeń duchowych. Niektórzy tłumaczyli, że nawet jeśli guru po ludzku zawinił, jego przesłanie duchowe pozostaje prawdziwe. Inni wypierali informacje o nadużyciach, uważając je za próbę podważenia ich wiary. W rezultacie, pomimo serii negatywnych publikacji, szczególnie na Zachodzie w latach 2000-2004, większość lokalnych organizacji krajowych, w tym polska organizacja Satya Sai, kontynuowała działalność, odcinając się od, jak to nazywają, oszczerstw. Reakcje obronne pokazują silny mechanizm lojalności i kognitywnego wyparcia wśród członków grupy religijnej. Sai Baba stał się dla swych wielbicieli autorytetem absolutnym, dobrotliwym Bogiem na ziemi, dlatego ochronili go tarczą wiary przed wszelkimi atakami. W efekcie żadne zarzuty ani dowody nie doprowadziły za jego życia do poważniejszych konsekwencji prawnych czy masowego odpływu wyznawców. Satya Sai Baba zmarł 24 kwietnia 2011 roku w wieku 84 lat, pozostawiając po sobie zarówno ogromne dzieło humanitarne, jak i liczne niewyjaśnione kontrowersje. Co stało się z jego ruchem i instytucjami po odejściu charyzmatycznego przywódcy? Można wyróżnić dwa kluczowe aspekty: kontynuację działalności charytatywnej przez oficjalne organizacje oraz rozłam związany z pojawieniem się samozwańczego następcy. Po śmierci Sai Baby stery w Sri Satya Sai Central Trust przejęli najbliżsi współpracownicy guru, w tym jego siostrzeniec R.J. Ratnakar oraz kilku długoletnich wielbicieli, m.in. były sędzia Bhagwati. Fundacja zapewniła, że zachowa wierność misji założyciela. Szpitale, szkoły i projekty społeczne miały dalej funkcjonować ku pożytkowi ludzi. I rzeczywiście zarówno dwa wielospecjalistyczne szpitale, jak i szkoły oraz Uniwersytet w Puttaparthi działają do dziś, finansowane z funduszy powierniczych. Zgromadzony majątek, w tym ujawnione złoto i gotówka, został formalnie przekazany do dyspozycji trustu i według jego oświadczeń przeznaczony na rozbudowę działalności charytatywnej. Przykładowo już w 2012 roku ruszyła kolejna faza projektu wodnego, obejmująca następne setki tysięcy potrzebujących. Ponadto fundacja wsparła inicjatywy opieki zdrowotnej w innych regionach. Można zatem powiedzieć, że instytucje Satya Sai przetrwały śmierć swego fundatora i kontynuują jego dzieło, choć zapewne z mniejszym rozmachem medialnym. Pod nieobecność żywego Boga ruch utracił jednak nieco dynamizmu. Ubyło zachodnich pielgrzymów, a aura niezwykłości przegasła. Niemniej tysiące wyznawców wciąż przybywa do Puttaparthi, aby modlić się przy grobie Sai Baby, osiągając przy tym stan umysłu nazywany Samadhi. Organizacja nadal obchodzi kluczowe święta, jak rocznicę urodzin Szłamiego, gromadząc wiernych z wielu krajów, choć frekwencja jest mniejsza niż za jego życia. Część osób rozczarowanych brakiem obiecywanych cudów po śmierci mistrza wycofała się z aktywności. Inni jednak trwają, przemieniając swoją relację z Sai Babą w kult postaci. Traktują go teraz jak zmarłego, świętego orędownika. W kwestiach administracyjnych pojawiły się też tarcia o kontrolę nad funduszami. Niektórzy członkowie rodziny Sai Baby oraz dawni przywódcy organizacji zagranicznych zarzucali trustowi brak przejrzystości i zbytnią centralizację w rękach kilku osób. Było to jednak nic w porównaniu z wyzwaniem, które zrodziło się niebawem. Mianowicie pojawieniem się nowego guru twierdzącego, że działa w imieniu zmarłego Bhagawana. Największą zmianą w krajobrazie ruchu po 2011 roku okazał się rozłam na tle duchowego następstwa. Satya Sai Baba za życia zapowiedział, że około 8 lat po jego śmierci narodzi się jego kolejne wcielenie, Prema Sai Baba, trzeci awatar mający kontynuować misję. Jednak już zaledwie parę miesięcy po odejściu Sai, w 2011 roku w ashramie Mudanahalli w stanie Karnataka, wystąpił jego były uczeń i wielbiciel, niejaki Madhusudan Rao Naidu, twierdząc, że nawiązał kontakt z subtelną postacią Satya Sai Baby. Początkowo Madhusudan ogłaszał, że duch Sai Baby przemawia przez niego i przekazuje przesłania dla wiernych. Z czasem jednak jego rola ewoluowała. Dziś tytułuje się on Sadguru Madhusudan Sai i sugeruje, że sam stał się kolejną manifestacją boskości Sai. Na terenie Mudanahalli zbudował odrębny ashram Satya Sai Grama i zaczął naśladować styl swego mistrza. Nosi podobne pomarańczowe szaty, zapuścił włosy, kopiuje gesty Sai Baby, a nawet demonstruje materializację vibhuti i pierścieni przed swoimi zwolennikami. Emergencja Madhusudana wywołała poważny rozłam wśród wyznawców. Część z nich, szacowana na tysiące, głównie poza Indiami, uznała go za autentycznego kontynuatora misji. Zwłaszcza osoby odczuwające pustkę po odejściu fizycznego Sai Baby przyjęły Madhusudana jako namiastkę powrotu ukochanego guru. Jego zwolennicy wskazują, że kontynuuje on projekty społeczne, na przykład buduje szpitale i szkoły w stylu Sai i szerzy to samo nauczanie. Z drugiej strony większość starych wyznawców i całe oficjalne struktury Sai stanowczo odrzuciły roszczenia Madhusudana, nazywając go uzurpatorem. W 2015 roku Centralny Trust Sai wydał oświadczenie ostrzegające, że grupa z Mudanahali wprowadza ludzi w błąd, fałszywie podając się za związaną z ruchem Satya Sai. Podkreślono, że Bhagawan nigdy nie zapowiadał powrotu w ciele subtelnym, a twierdzenie, że żyje on teraz w osobie Madhusudana, jest herezją wobec jego własnych nauk. Oficjalne organizacje, takie jak Satya Sai International Organization, zerwały kontakty z sympatykami Mudanahali. W praktyce ruch Sai Baby rozszczepił się więc na dwa obozy. Lojalnych wobec oryginalnego ashramu w Puttaparthi, czczących pamięć zmarłego mistrza i oczekujących dopiero narodzin Prema Sai, oraz nowy odłam Mudanahali skupiony wokół żyjącego następcy Madhusudana. Rywalizacja ta ma też wymiar bardzo przyziemny. Toczy się spór o wpływy i środki. Madhusudan Sai przyciągnął do siebie część bogatych sponsorów. Na przykład do jego obozu dołączył Isaac Tingret, fundator szpitali. Dzięki temu rozwija własne inicjatywy charytatywne i zyskuje wiarygodność w oczach zwolenników. Zarazem jednak dawni współpracownicy Sai Baby otwarcie nazywają go oszustem. Choćby wieloletni tłumacz Sai, profesor Anil Kumar, stwierdził, że Madhusudan wypełnił próżnię po odejściu Szłamiego, której nie sposób teraz łatwo kontrolować, sugerując, iż wykorzystał on duchowy głód części wyznawców dla własnej pozycji. Ten rozłam stanowi poważne wyzwanie dla dziedzictwa Satya Sai Baby. Po raz pierwszy ruch tak mocno się podzielił co do przywództwa i interpretacji duchowej. Dla postronnych obserwatorów jest to ilustracja, jak kruche bywa przetrwanie kultu jednostki po jej śmierci. Nawet najsilniejsza charyzma nie całkiem przechodzi na instytucje, a wyznawcy mogą podążyć za nowym liderem, który zaoferuje im ciągłość cudów. Jednocześnie, niezależnie od tego podziału, idee oficjalnie głoszone przez Sai Babę nadal inspirują tysiące ludzi do działalności dobroczynnej. Zarówno oryginalny trust, jak i odłam Mudanahali prowadzą szpitale, szkoły i akcje pomocy, choć w separacji od siebie. Można więc powiedzieć, że chociaż osoba Satya Sai Baby nie jest już fizycznie obecna, to jego dziedzictwo, rozumiane jako miks duchowości i służby, trwa nadal, choć w rozproszonej formie. Satya Sai Baba pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku. Dla milionów był wcieleniem boskości, cudotwórcą i filantropem. Jednakże liczne i poważne oskarżenia o nadużycia seksualne, malwersacje finansowe oraz brak odpowiedzialności prawnej, sugerujące posiadanie mocnych przysłowiowych pleców, rzucają cień na jego dziedzictwo. Od lat 70. pojawiały się oskarżenia o molestowanie seksualne młodych mężczyzn i chłopców przez Sai Babę. Mimo licznych relacji, Sai Baba nigdy nie został formalnie oskarżony ani skazany. Wielu byłych wyznawców twierdzi, że brak działań prawnych zmierzających do wyjaśnienia tych kwestii wynikał z jego wpływów i ochrony ze strony wysoko postawionych osób. Po śmierci Sai Baby w 2011 roku w jego prywatnych pomieszczeniach znaleziono znaczne ilości gotówki, złota i biżuterii. Członkowie jego organizacji twierdzili, że środki te były przeznaczone na cele charytatywne, jednak brak przejrzystości w zarządzaniu finansami budził wątpliwości. Niektóre źródła sugerują, że organizacja unikała audytów i korzystała z ulg podatkowych, co mogło sprzyjać nadużyciom finansowym. Pomimo poważnych oskarżeń, Sai Baba nigdy nie stanął przed sądem. Jego wpływy sięgały najwyższych szczebli władzy w Indiach. Byli premierzy, sędziowie i inni prominentni politycy publicznie go wspierali, co mogło zniechęcać do wszczynania dochodzeń bądź przyczyniać się do szybkiego umarzania śledztw. Niektórzy krytycy uważają, że jego bezkarność wynikała z połączenia charyzmy, wpływów politycznych i kultu jednostki. Historia Sai Baby stanowi przestrogę przed bezkrytycznym oddawaniem czci liderom duchowym i podkreśla potrzebę przejrzystości oraz odpowiedzialności w organizacjach religijnych i charytatywnych. Opracowanie Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Czytał Ivelios.